Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Financial Times ustalił, że oskarżona o korupcję wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Ewa Kaili jest powiązana z rosyjsko-greckim oligarchą Iwanem Ignatiewiczem Sawidisem, człowiekiem Putina. Jest środa, 1 lutego, a to jest Magazyn Zachodni w Radiu Poznań. Program realizuje Krzysztof Jankowski, a sprzed mikrofonu wita Państwa Bartosz Garczyński. Na temat afery Qatargate i rosyjskich wpływów w kontekście oskarżeń Parlamentu Europejskiego wobec Polski porozmawiam z byłym marszałkiem Sejmu i byłym europosłem Markiem Jurkiem. Z kolei redaktor Aleksandra Fedorska kontynuuje wątek górnictwa odkrywkowego w Niemczech. Jej gościem tym razem będzie dr Anselm Meyer-Antz z organizacji Die Kirche im Dorf Lassen, po polsku zostawić kościół we wsi. Co ciekawe, i tu pojawia się wątek katarski i padają słowa o korupcji przy okazji działań niemieckiego koncernu energetycznego RWE. To jest Magazyn Zachodni, zapraszam na rozmowę z naszym pierwszym gościem. Brytyjski dziennik Financial Times pisze o powiązaniach byłej wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego Ewy Kaili z rosyjsko-greckim oligarchą Iwanem Ignatiewiczem Sawidisem, człowiekiem Putina. Obecnie jest on na liście osób objętych sankcjami w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj były marszałek Sejmu i były europoseł, a obecnie ekspert do spraw europejskich Marek Jurek. Dobry wieczór, panie marszałku.
Dobry wieczór Państwu.
No i proszę, jak to się nam układa w taką, można by było powiedzieć, no brzydką chyba jednak nieco całość, no to już chyba staje się też jasne, dlaczego europejscy politycy oskarżali Polskę przez lata o rusofobię, robiąc jednocześnie interesy z Władimirem Putinem, i to nawet po tym 2014 roku, czyli po tym, jak zielone ludziki z Rosji zaatakowały Ukrainę, zajęły Krym.
Wydaje mi się, że nasza opinia publiczna nie zdaje sobie sprawy z głębokości tej afery, dlatego że Tarabella, Panceri, López Aguilar to są gwiazdy pierwszej wielkości Parlamentu Europejskiego. To są czołowi politycy, którzy w imię praw człowieka atakowali Polskę, obrońcy zaawansowanego społeczeństwa liberalnego i przywódcy międzynarodówki socjalistycznej. To nie jest tak, że gdzieś na peryferiach Parlamentu Europejskiego znaleziono jakichś polityków, którzy działają po cichu i coś tam mogą załatwić, mogą wywierać jakiś wpływ. Nie, to są ludzie z pierwszych rzędów Parlamentu Europejskiego. W zasadzie moim
ale
zdaniem...
Ale tak to trochę wygląda, można... przepraszam tylko, bo w tych relacjach, które do nas docierają, to tak naprawdę kilku posłów, kilka nazwisk, nie? Tak, które tak przewijają się w tej aferze na tle tak naprawdę wielkiego Parlamentu Europejskiego. No i jakby opinia publiczna nie jest właśnie świadoma tego, że to są topowe nazwiska, że to są liderzy opinii.
To są absolutnie wszystko autorzy sprawozdań, raportów na temat Polski, rezolucji, przywódcy międzynarodówki socjalistycznej. Ich rolę można porównać tylko no, w jakimś przybliżeniu do wpływów rosyjskich w SPD niemieckiej. W tym kontekście no, jest jedno ciekawe pytanie. Dlaczego właściwie do tej pory Donald Tusk, doszukujący się systematycznie wpływów rosyjskich tam, gdzie ich nie ma, atakujący premiera Morawieckiego po podróży do Madrytu na spotkanie z prawicą w sytuacji, kiedy Vox jest partią zwalczającą na przykład energetyczne wpływy rosyjskie, w ogóle popierającą Ukrainę. Donald Tusk doszukuje się wpływów rosyjskich, gdzie ich nie ma. A dlaczego on właściwie milczy na temat tego, co się dzieje w międzynarodówce socjalistycznej? Dlaczego na przykład nie żąda od Włodzimierza Czarzastego, żeby polska lewica natychmiast zawiesiła kontakty z niemiecką socjaldemokracją do czasu, kiedy Gerhard Schröder nie zostanie usunięty z SPD. No moim zdaniem odpowiedź jest tylko jedna, to jest po prostu populizm, że oni są zawsze gotowi zaatakować ugrupowania, szczególnie jeżeli są w mniejszości w swoich krajach, a przynajmniej jeżeli są w mniejszości w Europie, i wówczas naprawdę nie ma litości. A tam, gdzie jest interes, na przykład współpraca polskiej opozycji, tam, gdzie mamy do czynienia z establishmentem europejskim, nagle te wszystkie deklaracje, które lider opozycji, a właściwie cała opozycja, bo w końcu lider mówi w imieniu ugrupowania czy ugrupowań, które reprezentuje, oczywiście no, politycy mogą przemilczeć czy w ogóle nie zauważyć wypowiedzi tego czy innego mniej znanego polityka i działacza, ale nie zajmowanie stanowiska wobec wypowiedzi lidera, no to jest zupełnie inna kwestia.
Czy oni nie stracą na tym, no, ze względu chociażby na to, No, że mamy sytuację kuriozalną, mamy sytuację, w której tak naprawdę osoba obecnie siedząca w areszcie no, była jedną z tych osób, które oskarżały Polskę o brak praworządności, osoba siedząca w areszcie, czy nie wiem, czy tego typu fakty, no bo to już są fakty, niezbite, nie wpłyną ostatecznie negatywnie na postrzeganie też polskiej opozycji, która zdaje się tego nie widzieć.
Ja pracowałem w Parlamencie Europejskim, więc wiem, że tam każdą prawdę można przemilczeć. Chyba wydarzeniem, które zrobiło na mnie największe wrażenie, była taka sytuacja w Parlamencie, odbywają się regularnie, raz w miesiącu debaty na temat praw człowieka w świecie, gdzie Unia Europejska jako ta latarnia morska praw człowieka upomina się o to, żeby one były szanowane tam, gdzie nie ma. Koledzy z prawicy zgłosili wniosek, żeby zająć się przypadkami systematycznych morderstw na afrykanerskich farmerach w Afryce Południowej. I co ciekawe, o ile każdy wniosek, z którym się większość czy w ogóle ktokolwiek nie zgadza, może być również werbalnie oprotestowany w fazie ustalania porządku obrad, tutaj nie zgłosił się nikt, żeby wypowiedzieć się przeciw. Ja myślałem, no zapewne, no wreszcie się okaże, że po prostu apel do sumień skutkuje, temu nikt nie zaprzeczy, że mordowanymi ludźmi się należy zająć. I za chwilę jest głosowanie i 3/4 Parlamentu Europejskiego głosuje przeciw. Wszyscy ci panowie, cały ten klub socjalistyczny, przecież w ogromnej większości oni głosowali na przykład przeciwko debacie parlamentu w 70. rocznicę Jałty. Po to, żeby porozmawiać o tym w ogóle, jak układy jałtańskie i rolę, jaką Stalin odegrał w czasie II wojny światowej, wpłynęła na wolność, ale i na życie do tej pory narodów Europy Środkowej. Więc jak pan pyta, jak to wpłynie, no ja się obawiam, że pierwszą próbą będzie próba przemilczenia, ale dlatego tym ważniejsze jest to, żeby opinia publiczna reagowała na to i żeby nie pozwoliła tej kleptokratycznej afery zakopać pod dywan.
Ja też pamiętam takie sytuacje, kiedy Polska była atakowana, no na przykład za te strefy wolne od LGBT, gdzie na podstawie happeningu tak naprawdę lewicowego działacza po Europie poszła taka wieść, wiadomość, że mamy miejscowości, do których po prostu nie wpuszcza się osób o orientacji homoseksualnej. Tak to było przedstawiane, podczas gdy tak naprawdę...
Tak, nie mogą żyć i tak dalej. Tak, no to jest skandalne.
Jak Polska, jako kraj członkowski, ma walczyć z takimi ewidentnymi przekłamaniami, kłamstwami, czy też przemilczeniami, o których pan mówi?
Ale niech pan zwróci uwagę na to, że tego rodzaju kłamstwa, insynuacje, one wchodzą wręcz do raportów, do rezolucji Parlamentu Europejskiego, dlatego że te rezolucje poza warstwą ocenną i postulatywną są zawsze, to są z reguły, każdy taki raport to jest broszura, gdzie podajesz tam dziesiątki faktów na podstawie różnego rodzaju opinii czy zarzutów organizacji pozarządowych i to, o czym pan mówi, insynuowanie, że w Polsce narusza się w sposób drastyczny prawo do prywatności, prawo do spokojnego życia ludzi i tak dalej, to jest notoryczna praktyka, to pan podobne insynuacje w wielu dokumentach znajdzie, no ale przecież za tymi insynuacjami poszedł przymus, no bo co to były strefy wolne od LGBT? Ja nie wchodzę w tej chwili, czy to hasło było szczęśliwe, czy nie, ale niezależnie od wszystkiego, to była po prostu deklaracja ochrony szkolnictwa przed demoralizacją, a więc realizacji uprawnień konstytucyjnych praw rodziny zawartych w konstytucyjnym prawie wolności od demoralizacji.
Nie chodziło o te ugrupowania, te organizacje, które chciały wejść do szkoły po prostu i które chciały edukować dzieci, tak? A nie miały do tego kompetencji.
Parlamenty powiedziały, że Polska chce pozostać Polską i dlatego zostały ukarane wstrzymaniem środków unijnych, parlamenty lokalne, samorządy. Przecież mieszkańcy tych gmin, powiatów czy województw nie zostali zwolnieni z płacenia składki unijnej. Już Polska płaci składkę unijną, także mamy do czynienia z bardzo brutalnymi formami przymusu ekonomicznego, z bardzo brutalnymi formami wykorzystywania nierówności w Europie i teraz z tego punktu widzenia no jest zupełnie logiczne to, że Parlament Europejski nie chce na przykład dyskutować o skutkach powojennej okupacji Europy Środkowej dokonanej za milczącym czy jawnym przyzwoleniem dużej części rządów świata zachodniego i wpływie tej półwiekowej dominacji sowieckiej na warunki życia, poziom rozwoju ekonomicznego, możliwości polityczne państw, które reprezentują te narody, bo po prostu no, po prostu im jest na rękę to wszystko przemilczeć, dlatego że przymus ekonomiczny to jest coś, co oni dzisiaj chcą stosować w stosunku do tych krajów.
No i właśnie stosują, bo środki na Krajowy Plan Odbudowy są nadal w Polsce blokowane, między innymi ze względu na te oskarżenia, czy właśnie jeżeli chodzi o praworządność, strefy wolne od LGBT, generalnie na podstawie opinii, jaką mamy w Europie, na podstawie tych właśnie oskarżeń. Ja rozmawiałem, wie pan, z ministrem Szynkowskim-Belsenkiem, zaraz po objęciu przez niego urzędu ministra do spraw Unii Europejskiej i zapytałem go, czy on naprawdę wierzy, że uda się te pieniądze odblokować. No i to jest taka oczywiście moja subiektywna opinia, ale wydaje mi się, że on sam wie, że to jest gra wycelowana w polski rząd, a nie w jakąś praworządność. Zdaje sobie przecież z tego sprawę. Wiele wypowiedzi europejskich polityków też o tym chociażby świadczyło. W co gra polski rząd, pana zdaniem?
W imię odblokowania tych środków zrobiono już zbyt wiele ustępstw, a za mało nasze władze mówiły stanowczo po prostu o naruszaniu praworządności w Unii Europejskiej. Apelowałem od długiego czasu, żeby albo w Komisji Sprawiedliwości, albo nawet w Komisji do Spraw Unii Europejskiej powołać w parlamencie podkomisję, która zajmowałaby się rządami prawa i przestrzeganiem praw podstawowych w samej Unii, w państwach Unii, po to, żeby, no tak jak Kongres Stanów Zjednoczonych, prezentować czysto opiniotwórczy raport raz w roku przedstawiający stanowisko polskiego parlamentu w kwestii praw podstawowych. Coś to mogłoby być podstawą do tego, żeby rząd mógł bardzo wyraźnie mówić o tym, że my nie zgadzamy się na to, żeby Polska była oceniana przez tych, którzy nie mają żadnych moralnych tytułów do oceny, dlatego że systematycznie tolerują naruszanie rzeczywistych praw podstawowych. No, tego niestety nie robiliśmy. W moim przekonaniu ta część opinii publicznej, która uważa przede wszystkim, ważne jest to, żebyśmy te środki dostali, no najważniejsze jest to, żeby ten szantaż ekonomiczny stosowany przez Unię Europejską nie miał wpływu na wynik wyborów w Polsce. Jeżeli po wyborach opozycja nie dojdzie do władzy, jeżeli uda nam się zbudować rząd, który Polskę będzie chciał chronić przed presją i przymusem ekonomicznym ze strony Unii Europejskiej, to zapewniam pana, że oni te fakty będą musieli zaakceptować, dlatego że ta presja jest dyktowana przekonaniem, że Polaków można zmusić do czegoś. Pomysł wypychania Polski z Unii Europejskiej, największego kraju w Europie Środkowej, którego stanowisko może rzutować na inne państwa Europy Środkowej, którego sytuacja może kształtować opinię publiczną w innych krajach naszego regionu, no to nie będzie taka atrakcja dla tej klasy rządzącej w Unii Europejskiej. Bo pamiętajmy, Europa Środkowa to jest 1/3 rynku europejskiego. Tak naprawdę cofanie współpracy europejskiej o 20 lat to nie jest atrakcja również dla nich od strony czysto materialnej. Oczywiście oni by chcieli, żebyśmy ślepo i bez namysłu przyjęli ich model społeczny, ale to wcale nie znaczy, że traktują to jako warunek konieczny wszystkich korzyści, które państwa Europy Zachodniej odnoszą z tego, że mają tak szeroki dostęp do naszego rynku. Pamiętajmy, że po pierwsze eksport z głównych krajów Unii Europejskiej do krajów Europy Środkowej po rozszerzeniu zwiększył się parokrotnie, to są bardzo czyste, realne zyski, no ale też pamiętajmy o tym, że w wyniku zwycięstwa wolnego świata w zimnej wojnie, w czym polska solidarność odegrała rolę kluczową, oni mogli zmniejszyć od 30% do połowy swoje wydatki obronne, które w tej chwili odbudowują. Również wojna na Ukrainie pokazuje, jak kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Europy Zachodniej mają kraje Europy Środkowej i w tym w sposób szczególny, ze względu na kombinację tych dwóch elementów, to znaczy położenia geopolitycznego i rozmiarów społecznych, odgrywa Polska. I oni o tym doskonale sobie z tego zdają sprawę. Proszę zwrócić uwagę na ten bardzo znaczący tweet Giewerhofstadta, bardzo antypolskiego lidera, który powiedział, że w sytuacji wojny to Polska powinna zastąpić jako kraj tutaj niosący ciężar pomocy dla Ukrainy Niemcy. Ja uważam, że jeżeli Verhofstadt do czegoś nas zachęca, to powinniśmy się dwa razy nad tym zastanowić. Ale to, że Verhofstadt, który zupełnie w języku Putina, Putin nazywa Ukrainę państwem nazistowskim. Verhofstadt mówi o Polsce, w której dziesiątki tysięcy nazistów defilują przez stolicę. Człowiek, który wygłaszał takie opinie, dzisiaj prawi komplementy w dziedzinie bezpieczeństwa, geopolityki Polsce. Oni zdają sobie sprawę z naszej roli, tylko problem polega na tym, żebyśmy my byli tego świadomi, oczywiście nie przesadzając naszego znaczenia, Tym niemniej, ze względu, mówię, na swoją rolę regionalną, na swoje znaczenie polityczne i tak dalej, my nie jesteśmy krajem, na który długotrwale można wywierać presję, która może doprowadzić do poważnego zakłócenia naszej współpracy. Więc no, jeżeli my również okażemy się na tę presję odporni, to ona po prostu minie.
To się okaże w takim razie, czy będziemy odporni, jeżeli chodzi o tę presję polityczną.
Do tego zachęcam.
A o skomplikowanych relacjach Polski z Unią Europejską, z Zachodem, rozmawiałem dzisiaj z byłym europosłem i byłym marszałkiem Markiem Jurkiem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie Państwu, pozdrawiam.
Magazyn Zachodni.